Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Ten kanał istnieje tylko w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Już 7 października. Kolejna msza święta w intencji wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Wszystkim bardzo dziękuję. Teraz zapraszam do obejrzenia materiału. Węgry. Rząd węgierski wprowadził dekret, zgodnie z którym lekarze będą musieli pokazywać kobietom chcącym zabić nienarodzone dziecko czynniki wskazujące na obecność funkcji życiowych zarodka. Innymi słowy, oznacza to, że kobiety będą słuchały bicia serca swojego dziecka. W oświadczeniu wydanym w poniedziałek, 12 września, węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że prawie 2/3 Węgrów kojarzy początek życia dziecka z pierwszym uderzeniem serca oraz że nowoczesny sprzęt może pomóc w dostarczaniu kobietom w ciąży istotnych informacji dzięki wykrywaniu bicia serca. Nowe rozporządzenie weszło w życie 15 września. Rząd Viktora Orbana wprowadził wiele ustaw prorodzinnych, takich jak ulgi podatkowe i dotacje dla rodzin wielodzietnych. Ochrona życia nienarodzonych została zapisana także w nowej konstytucji z roku 2011. Mówi ona, że życie płodu będzie chronione od poczęcia. Jednak węgierskie przepisy dotyczące aborcji do tej pory nie zostały zmienione. Pozbawianie życia dzieci jest legalne do 12 tygodnia ciąży, a w niektórych przypadkach nawet do 24 tygodnia. Posłanka nacjonalistycznej partii Mihazang, Dora Duro, stwierdziła, że rząd skorzystał z propozycji przedstawionej przez jej ugrupowanie. Nazwała to pierwszym posunięciem w obronie życia od czasu zalegalizowania aborcji w 1956 roku. Liczba aborcji na Węgrzech od momentu przejęcia władzy przez Viktora Orbana spadła dwukrotnie, z około 40 tysięcy w roku 2010 do 22 tysięcy w roku 2021. Serbia. Pomimo oficjalnego zakazu wydanego przez rząd, Marsz Środowisk LGBTQ i inne literki, Europride, odbył się w ubiegłą sobotę w formie spaceru ulicami Belgradu. Wziął w nim udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Serbii, Christopher Hill. Uczestników pochodu ochraniało 6 tysięcy policjantów. Policja zablokowała centrum miasta i wyrzucała nawet klientów z kawiarni, znajdujących się na terenie owego spaceru. Policja używała przemocy wobec obrońców rodziny i wiary. Wielu z nich zostało rannych i aresztowanych. Wśród uczestników tego wspaniałego wydarzenia znajdowali się m.in. nadzy Albańczycy z osobistą ochroną, wykrzykujący antyserbskie i antychrześcijańskie hasła. Niektórzy naśmiewali się nawet wprost z Jezusa Chrystusa. Powiewały flagi Francji i Ukrainy. Wyśmiewano się z ofiar bombardowań Serbii przez NATO. Nie widać było raczej ani jednej flagi serbskiej. Największym prowokatorem na marszu był albański działacz LGBT, Arber Kodra. Był on organizatorem pierwszych marszów homoseksualistów w albańskiej Tiranie w latach 2014 i 2015. Prawdopodobnie to właśnie Kodra był tym Albańczykiem, który rozebrał się do naga przed kościołem Świętego Marka i wykrzykiwał hasła Republika Kosowa.
Policja skapada, una macchina non la lasciata,
Jak donoszą serbskie media, po zakończonym spacerze podobno ktoś próbował mu wybić z głowy głupoty. Przeciw pochodowi wystąpili również duchowni. Pewien mnich tak oto próbował nawrócić dziennikarza CNN za pomocą butelki. Możliwe, że z wodą święconą. Belgia.
Hij wil dat wij het goede doen. Als we in contact komen met pesterijen.
Katolicy biskupi z Flandrii opublikowali ceremonię błogosławieństwa par jednopłciowych. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła katolickiego. Biskupi powołują się przy tym na encyklikę papieża Franciszka Amoris Laetitia. Dokument i sugestie dotyczące ceremonii zostały opublikowane na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Belgii wraz z informacją, że biskupi flamandcy utworzyli punkt kontaktowy pod nazwą Homoseksualizm i Wiara w ramach międzydiecezjalnej służby na rzecz duszpasterstwa rodzin. Kieruje nim Willy Bombik, były rzecznik katolickiej służby edukacji Flandrii. Według oficjalnej strony belgijskiego kościoła służył on za zgodą biskupów flamandzkich jako koordynator grupy roboczej Homoseksualizm i Wiara od 2021 roku. W latach 2018-2022 badał miejsce katolickich osób LGBTQ i ich rodzin w kościele katolickim. Grupa robocza stała się teraz samodzielną instytucją kościoła w Belgii. Bombik w wywiadzie dla flamandzkich mediów powiedział: sam jestem wierzącym oraz gejem, dlatego biskupi poprosili mnie o podjęcie się tego zadania. Kościół uznał, że oprócz małżeństw kościelnych powinno być coś dla osób LGBTI. Często działo się to już na poziomie lokalnym, ale ludzie nie bardzo wiedzieli jak, nie mieli na to odpowiedniej formy. Teraz Kościół zapewnia rodzaj struktury, która może służyć takiemu błogosławieństwu. Zobowiązanie do trwałości i wierności, które można wyrazić w Kościele. W dokumencie biskupów stwierdzono, że błogosławieństwa nie należy mylić ze ślubem kościelnym. Bombik jednak wyjaśnia: jesteśmy po prostu w tradycji kościelnej, w której słowo małżeństwo jest ograniczone do relacji między mężem a żoną. Błogosławieństwo ma całkowicie tę samą wartość, ale z tradycji kościoła nie można tego nazwać małżeństwem. Słowa przysięgi nowej ceremonii brzmią tak: Boże miłości i wierności, dziś stoimy przed Tobą w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Dziękujemy Ci, że mogliśmy się odnaleźć. Chcemy być dla siebie we wszystkich okolicznościach życia. Śmiało wyrażamy tu chęć pracy dzień po dniu na wzajemne szczęście. Módlmy się. Daj nam siłę być sobie wiernymi i pogłębić nasze zaangażowanie. W Twojej bliskości ufamy. Z Twojego słowa, danego sobie na zawsze, chcemy żyć. Stany Zjednoczone. Jak Bill Gates i jego partnerzy kontrolowali reakcję świata na pandemię COVID-19? Śledztwo dziennikarskie. Brzmi jak nagłówek z prawicowego portalu. A to artykuł umieszczony na Onecie, referujący śledztwo prowadzone przez lewicowych niemieckich dziennikarzy. Jak wynika z 7-miesięcznego śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy Politico i Die Welt, w trakcie tzw. pandemii COVID-19 doszło do niepokojącej sytuacji, gdy władza i podejmowanie decyzji płynnie przeszło z rąk światowych rządów w ręce organizacji pozarządowych. Uzbrojone w fachową wiedzę, wzmocnione przez kontakty na najwyższych szczeblach państw zachodnich i umocnione przez dobrze rozwinięte relacje z producentami leków, cztery organizacje przejęły role, które powinny odgrywać rządy. Problem w tym, że nie spoczywa na nich odpowiedzialność, której wymaga się od demokratycznie wybranej władzy. Wpływowe organizacje pozarządowe natychmiast zidentyfikowały potencjalnych producentów szczepionek i ukierunkowały inwestycje w rozwój testów, leczenia i zastrzyków. Wykorzystały też swoje wpływy w Światowej Organizacji Zdrowia, by pomóc w stworzeniu ambitnego, ogólnoświatowego planu dystrybucji tych narzędzi do potrzebujących krajów. Te cztery organizacje współpracowały ze sobą w przeszłości. Największą jest Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Następna Gavi, globalna organizacja zajmująca się szczepieniami, którą Gates pomógł założyć, by zaszczepić ludzi w krajach o niskich dochodach. Kolejną Wellcome Trust, brytyjska fundacja badawcza z wielomiliardowym funduszem, która współpracowała z Fundacją Gatesa w poprzednich latach. Wreszcie CEPI, Koalicja na Rzecz Innowacji w celu przygotowania do epidemii. Międzynarodowa grupa badawczo-rozwojowa zajmująca się szczepionkami, którą Gates i Wellcome pomogli stworzyć w 2017 roku. Śledztwo ustaliło również, że liderzy organizacji mieli bezprecedensowy dostęp do najwyższych szczebli rządowych, wydając co najmniej 8,3 miliona dolarów na lobbying wśród ustawodawców i urzędników w USA i Europie. Ustalono również, że wielu urzędników z USA, Unii Europejskiej i przedstawicieli WHO przechodziło przez te cztery organizacje jako pracownicy. To oczywiście umacniało polityczne i finansowe powiązania tych organizacji w Waszyngtonie i Brukseli. Powstaje teraz zasadnicze pytanie: czy portal Onet ktoś teraz będzie nazywał foliarzami? Tymczasem prezydent Joe Biden właśnie odwołał pandemię. Pandemia się skończyła. Wciąż mamy problem z COVID-em. Wciąż prowadzimy nad nim wiele prac, ale pandemia jest skończona. Floryda. Katolicki gubernator Florydy, Ron DeSantis, wysłał kilka samolotów z imigrantami do stanów rządzonych przez lewicę. W tym pod rezydencję wiceprezydent Kamali Harris oraz na wyspę Martha's Vineyard w Massachusetts. Luksusowe miejsce wypoczynkowe lewicowych polityków. Takie stany jak Massachusetts, Nowy Jork i Kalifornia ułatwią lepszą opiekę nad tymi osobami, które zaprosiły do naszego kraju, zachęcając do nielegalnej imigracji poprzez popieranie polityki otwartych granic, oświadczyło biuro DeSantisa. Akcję wysyłania imigrantów do innych stanów rozpoczął w kwietniu gubernator Teksasu, również katolik, Greg Abbott. Wywoził azylantów do Waszyngtonu, Nowego Jorku i Chicago. Polska. Aktywistki, które ciały drut na granicy, mają być doprowadzone do szpitala psychiatrycznego pod przymusem, informuje wstrząśnięta Gazeta Wyborcza. Decyzję wydała prokuratura okręgowa w Łomży. Chodzi o dwie kobiety, które w sierpniu ubiegłego roku niszczyły umocnienia chroniące granice przed zalewem imigrantów wysyłanych do Polski przez rząd białoruski. Warszawa. Ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę 17. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Hasłem przewodnim w tym roku było „I ślubuję Ci”, podkreślające nierozerwalność małżeństwa, które jest związkiem kobiety i mężczyzny oraz jednostką, na której budować należy społeczeństwo. W marszu wzięło udział około 10 tysięcy osób. Po marszu uczestnicy wzięli udział we mszy świętej, podczas której homilię wygłosił ksiądz Dominik Chmielewski. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i dzięki za Twój czas. Z Panem Bogiem.